Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The One Thing, napisana przez Gary'ego Kellera we współpracy z Jayem Papasanem, należy do literatury o produktywności, zarządzaniu sobą i wyznaczaniu priorytetów. Jej punkt wyjścia jest prosty, ale wymagający w praktyce ponadprzeciętne rezultaty zwykle nie wynikają z robienia większej liczby rzeczy naraz, lecz z konsekwentnego wykonywania tego działania, które ma największe znaczenie. Autorzy krytykują kult zajętości, rozbudowane listy zadań oraz przekonanie, że wielozadaniowość jest oznaką skuteczności. W zamian proponują metodę zawężania uwagi do najważniejszego kroku na danym etapie. Centralnym narzędziem jest pytanie skupiające, które pomaga przełożyć odległe ambicje na konkretne decyzje dotyczące roku, miesiąca, tygodnia i dnia. Celem książki nie jest stworzenie kolejnego systemu organizacji każdej minuty. Chodzi raczej o nauczenie selekcji, ochrony czasu na pracę wymagającą koncentracji oraz świadomego odmawiania zadaniom, które tylko pozornie są pilne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pytanie skupiające jako narzędzie wyboru zadania o największej dźwigni. Najbardziej rozpoznawalnym elementem książki jest pytanie, jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić, aby dzięki niej wszystko inne stało się łatwiejsze albo niepotrzebne. Nie jest to zachęta do znalezienia jednego zadania na całe życie, ani do ignorowania wszystkich obowiązków. To sposób porządkowania decyzji przez szukanie działania o największym wpływie. Zamiast pytać, co można dziś odhaczyć, czytelnik ma ustalić, co rzeczywiście przesuwa ważny cel naprzód. Konstrukcja pytania ma znaczenie. Pierwsza część wymusza wskazanie konkretnego działania, a druga wprowadza kryterium konsekwencji. Dobre zadanie nie tylko daje lokalny efekt, lecz usuwa przeszkody, upraszcza kolejne kroki lub zmniejsza liczbę przyszłych decyzji. Przykładowo, w pracy może nim być przygotowanie kluczowej oferty, a nie odpowiadanie na wszystkie wiadomości. W nauce może to oznaczać opanowanie podstawowego zagadnienia, od którego zależą następne tematy. Autorzy proponują zadawanie tego pytania na różnych poziomach od celu długoterminowego po najbliższy blok pracy. Dzięki temu daleka wizja nie pozostaje hasłem, lecz wpływa na bieżący kalendarz. Metoda nie obiecuje, że wybór będzie zawsze łatwy. Jej wartość polega na ujawnieniu kosztu alternatywnego, gdy wybieramy mniej ważne zajęcia, rezygnujemy z czasu dla działania o większej dźwigni. Po drugie, efekt domina i teza, że znaczące wyniki powstają sekwencyjnie. Keller i Papasan opisują osiąganie rezultatów jako efekt domina. Jeden właściwie ustawiony klocek przewraca następny, a seria kolejnych działań może z czasem zwiększać skalę efektów. Metafora wyjaśnia, dlaczego początkowy postęp bywa mało widowiskowy, choć jest konieczny. Najpierw trzeba wykonać działanie fundamentalne, potem wykorzystać jego rezultat jako warunek następnego kroku. Drpym ujęciu sukces nie jest głównie skutkiem równoczesnego prowadzenia wielu priorytetów. Jest kumulacją właściwie ułożonych decyzji. Osoba rozwijająca kompetencje nie zdobywa jej przez jednoczesne ćwiczenie wszystkiego, lecz przez opanowywanie kolejnych elementów. Firma nie musi od razu naprawiać każdego procesu, jeśli istnieje jedno wąskie gardło blokujące resztę. Zasada ma zastosowanie także poza pracą, na przykład w zdrowiu, finansach czy relacjach, o ile nie upraszcza się złożonych problemów do jednego magicznego rozwiązania. Istotne jest rozróżnienie między pierwszym krokiem, a przypadkowo wybranym małym krokiem. Książka nie promuje samej aktywności ani minimalizmu dla minimalizmu. Pierwsze działanie ma być strategicznie powiązane z większym celem. Właśnie dlatego pytanie skupiające poprzedza działanie. Efekt domina jest argumentem przeciw równaniu wszystkich zadań, niektóre tworzą warunki dla wielu następnych, inne jedynie zajmują czas. Rozpoznanie tej różnicy stanowi sedno proponowanej metody. Po trzecie, 6 mitów produktywności i krytyka utożsamiania zajętości ze skutecznością. Znaczną część książki zajmuje polemika z rozpowszechnionymi przekonaniami o efektywności. Autorzy nazywają je 6 kłamstwami, ponieważ brzmią rozsądnie, lecz mogą prowadzić do rozproszenia. Należą do nich m.in. wiara, że wszystko ma jednakową wagę, że wielozadaniowość zwiększa wydajność, że sukces wymaga idealnej równowagi oraz że silna dyscyplina jest niewyczerpalna. Wspólnym problemem tych założeń jest pomijanie ograniczeń uwagi, energii i czasu. Szczególnie ważna jest krytyka wielozadaniowości. W wielu sytuacjach człowiek nie wykonuje naprawdę kilku prac poznawczych jednocześnie, lecz szybko przełącza uwagę. Każde przełączenie utrudnia powrót do głębokiego namysłu i sprzyja powierzchownemu domykaniu spraw. Autorzy nie twierdzą, że codzienność może obyć się bez drobnych obowiązków. Kwestionują jednak traktowanie ciągłego reagowania jako modelu pracy nad celami wymagającymi jakości. Książka podważa też długie listy zadań. Lista może być użyteczna jako magazyn spraw, lecz nie wyznacza priorytetu. Autorzy przeciwstawiają jej krótszą listę sukcesu, uporządkowaną według wpływu. To praktyczna zmiana języka i zachowania. Nie chodzi o pytanie, ile zrobiono, ale czy zrobiono to, co miało największe konsekwencje. Takie podejście chroni przed pozornym postępem, gdy dzień jest pełny, a najważniejszy projekt pozostaje nietknięty. Po czwarte, blokowanie czasu i ochrona koncentracji przed pilnością otoczenia. Wizja najważniejszego zadania pozostaje bezwartościowa, jeśli nie otrzyma miejsca w kalendarzu. Dlatego autorzy mocno akcentują blokowanie czasu, czyli świadome rezerwowanie okresów na pracę nad jedną rzeczą. Blok nie powinien być tylko pustym oknem między spotkaniami. Ma być traktowany jak zobowiązanie, podczas którego ogranicza się wiadomości, telefony, przypadkowe rozmowy i inne bodźce wymagające reakcji. Ta praktyka odpowiada na realny problem organizacyjny. Pilne sprawy często pojawiają się same, ponieważ inni ludzie, systemy komunikacji i terminy stale je przypominają. Praca ważna, lecz nie pilna, wymaga natomiast aktywnej ochrony. Bez niej może być ciągle przesuwana mimo deklarowanego znaczenia. Kalendarz pokazuje więc faktyczną hierarchię lepiej niż lista celów. Jeśli kluczowy projekt nie ma regularnie zabezpieczonego czasu, prawdopodobnie przegrywa z bieżącą obsługą obowiązków. Autorzy łączą tę zasadę z ograniczonym charakterem siły woli. Koncentracja, samokontrola i zdolność do odmawiania słabną wraz ze zmęczeniem oraz nadmiarem decyzji. Z tego powodu najtrudniejszą pracę warto planować wtedy, gdy zasoby uwagi są najwyższe, często na początku dnia. Nie jest to uniwersalna reguła godzinowa dla każdego człowieka, lecz zasada zarządzania energią. Istotą jest przeznaczanie najlepszej części własnej zdolności do skupienia na priorytecie, a nie na reaktywnych drobiazgach. Na koniec, cel, priorytet i odpowiedzialność jako warunki trwałego stosowania metody. The One Thing nie ogranicza się do techniki planowania dnia. Autorzy łączą skuteczne działanie z trzema warunkami: jasnym poczuciem celu, wyraźnym priorytetem i wysoką produktywnością. Cel odpowiada na pytanie, dlaczego dana praca ma znaczenie. Priorytet wskazuje, co należy zrobić teraz. Produktywność jest widocznym rezultatem konsekwentnego wykonywania tych wyborów. Taki układ ma przeciwdziałać sytuacji, w której ktoś jest dobrze zorganizowany, ale systematycznie robi rzeczy nieistotne. Ważną rolę odgrywa odpowiedzialność za własne wybory. Książka sugeruje, że środowisko, współpracownicy i bliscy mogą wspierać koncentrację albo ją osłabiać. Nie chodzi jednak o przerzucanie winy za rozproszenie na otoczenie. Czytelnik ma rozpoznać, jakie warunki utrudniają mu pracę, a następnie świadomie ustalić granice, poprosić o wsparcie lub zmienić sposób organizacji. Autorzy przedstawiają również pojęcie równowagi w sposób mniej idealistyczny niż wiele poradników. W danym momencie koncentracja na priorytecie może oznaczać, że inne obszary otrzymują mniej uwagi. Zamiast obiecywać stałą, równą dystrybucję energii, książka zachęca do świadomego równoważenia się w czasie. To użyteczne zastrzeżenie: metoda nie ma usprawiedliwiać zaniedbywania zdrowia, relacji czy obowiązków, lecz pomagać rozstrzygać. Gdzie w konkretnym momencie potrzebne jest najgłębsze zaangażowanie? Podsumowując, The One Thing będzie szczególnie użyteczna dla osób, które mają wiele obowiązków. Tego reagują na wiadomości i spotkania, a mimo dużego wysiłku nie posuwają naprzód najważniejszych projektów. Skorzystają z niej menedżerowie, przedsiębiorcy, specjaliści pracujący wiedzą, studenci oraz osoby próbujące uporządkować cele osobiste. Nie jest to jednak książka wyłącznie dla ludzi ambitnych zawodowo. Jej podstawowe narzędzie można zastosować wszędzie tam, gdzie trzeba wybrać następny krok spośród wielu pozornie ważnych możliwości. Praktyczna korzyść wynika z prostoty pytania skupiającego i z połączenia go z konkretnym zwyczajem blokowania czasu. Czytelnik otrzymuje nie tyle rozbudowany system aplikacji, kategorii i mierników, ile filtr do podejmowania decyzji. Intelektualnie książka przypomina, że aktywność nie jest tożsama z postępem, a równe traktowanie zadań bywa błędem oceny. Jej argument o sekwencyjnym charakterze znaczących rezultatów daje też użyteczny sposób myślenia o celach długoterminowych. Na tle podobnych poradników The One Thing wyróżnia się konsekwentnym zawężeniem całej metody do jednej zasady organizującej. Zamiast proponować dziesiątki technik, autorzy wracają do pytania o działanie o największej dźwigni. Dla części odbiorców powtarzalność tej idei może być ograniczeniem, ponieważ główna teza staje się jasna dość wcześnie. Zarazem właśnie ta prostota sprzyja wdrożeniu. To książka wartościowa nie dlatego, że obiecuje robić wszystko, lecz dlatego, że uczy świadomie nie robić rzeczy mniej ważnych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gary Keller, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.